Przemytnicy Biblii w posłudze ewangelicznej. Rozdział 5. Inspiracje i możliwości służby. Oto idą dni, mówi Wszechmogący Pan, że ześlą głód na ziemię, nie głód chleba, ani pragnienia wody, lecz słuchania słów Pana. W owym dniu mdleć będą spragnienia piękne panny i młodzieńcy. Amosa rozdział 8 wersety od 11 do 13. Każdy, kto ma w sercu miłość do bliźnich, a szczególnie do współczłonków ludu Bożego, nie może pozostać obojętnym na donośne, błagalne prośby o prawdę, o Słowo Boże. Jak opiewa powyższy proroczy werset, żyjemy w czasach szczególnego głodu, kto więc i w jaki sposób może chociażby w małym stopniu pomóc pragnącym? Ktoś może powiedzieć, że jeżeli chcemy owocnie pracować, to przede wszystkim musimy być do tego organizacyjnie przygotowani. Otóż oprócz ZSRR na terenie państw satelickich żadna podziemnie zorganizowana i centralnie sterowana organizacja, która by się zajmowała przerzutem Biblii, nie istniała i takiej pracy nie prowadziła. Kto więc inspirował tą działalność? Należy wyjaśnić, że zaangażowanie się poszczególnych jednostek, a także grup, przez opatrzność Bożą było dokonywane indywidualnie. Pobudzała ona do działania tych, którzy w swych sercach mieli nieobłudną miłość, wyrażającą się w duchu służby, w stosunku do wszystkich cierpiących i potrzebujących. Oczywiście, że do pewnego czasu w tej pracy brali udział wierzący, lecz nie poświęceni, a nawet nominalnie wyznający Chrystusa. Jednak wcześniej czy później, gdy płomień z przysłowiowej słomy wygasał, bo stawała się ona dla nich za dużym ciężarem, tacy wycofywali się z posługi. Różne bywały początki i okoliczności, w jakich do pracy przerzutu Biblii na wschód włączały się poszczególne jednostki. Mimo niebezpieczeństw, trudności, niewygód, utraty zdrowia, dóbr materialnych i innych, ten, kto poznał potrzeby tego ogromnego pola i stał się uczestnikiem błogosławieństw z tej posługi wynikających, nie mógł bez pogwałcenia swego sumienia wycofać się z niej. Bywało tak, że gdzie się pracowało w duchu poświęcenia, pozostawało się tam przysłowiową drugą połowę serca. W umyśle powracały błogosławione sceny ze spotkań z różnymi ludźmi, a w uszach brzmiały błagalne prośby o Pismo Święte lub inną literaturę. Niektóre liczebnie duże zbory posiadały jeden lub kilka egzemplarzy Biblii. Do czytania wyznaczano osoby, które umiały się delikatnie obchodzić z rozsypującymi się od ciągłego używania, a także starości, egzemplarzami Pisma Świętego. Gdy tam dotarła Biblia, nie można wyobrazić radości, jaka wówczas zapanowała. Oto przykład z największego na Białorusi wiejskiego zboru w Olszanach koło Dawid Grudka. Młoda nauczycielka poznała Chrystusa i po części można sobie wyobrazić, z jakimi doświadczeniami było to związane. Najpierw zostały przeprowadzone rozmowy w komitecie partyjnym, z władzami administracyjnymi, kuratorem szkolnym i tym podobne. Ile było przy tym próśb, perswazji, a nawet gróźb, aby wycofała się z obranej drogi. Poddana została też wszelkiego rodzaju naciskom jej najbliższa rodzina, mąż i inni. Mając małe dziecko, została pozbawiona pracy, ponieważ w tamtych układach wierzący nie mógł być nauczycielem i mieć dostępu do młodzieży. W trakcie tych zmagań Bóg posłał z Polski do tego zboru Jana G. z kilkoma egzemplarzami Pisma Świętego, z których jeden ofiarował tej niewieście. Płacz radości, dziękczynnej modlitwy i głośne wołanie do Boga przeplatały się wzajemnie jako wyraz wdzięczności za odzew na jej prośby o Słowo Boże. Takie sceny są nie do opisania, to trzeba przeżyć. Pan Jezus, że każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Gdzież jest taki ojciec pośród was, który gdy syn będzie go prosił o chleb da mu kamień? Ewangelia Łukasza rozdział 11 wersety 10 i 11. W krajach sowieckiego obozu istniał przymus pracy, obejmujący wszystkich obywateli bez względu na płeć. Po części dzięki tej praktyce wszyscy znajdowali się pod swoistego rodzaju nadzorem władz. W tym układzie wyjazdy za granicę mogły mieć miejsce tylko w czasie urlopu wypoczynkowego, a dla uczniów i studentów w czasie wakacji i ferii świątecznych. Ile trzeba było czynić starań i trudu, by wygospodarować dodatkowy czas, wiedzą tylko ci, którzy kilkakrotnie w ciągu roku wyjeżdżali za granicę. W zasadzie, oprócz osób jeszcze nie pracujących, przemytnicy byli w stanie sami pokryć koszty podróży. Jednak jest rzeczą konieczną wieść z sobą znaczny bagaż, aby odwrócić uwagę celników od zasadniczego ładunku z literaturą religijną, a w tym celu część bagażu stanowiła używana lub nowa konfekcja. Okazywało się to koniecznością z tego choćby względu, że w tych wszystkich krajach, by zahamować wyjazdy, władze limitowały roczną wymianę obcej waluty. Różnie się to przedstawiało w państwach bloku, ale w niektórych kwoty limitu rocznego były wprost śmiesznie małe. Dlatego, chcąc częściej wyjeżdżać za granicę, wielu turystów trudniło się handlem, i w oczach ościennych narodów ośmieszali tak siebie jak i swój naród, a przede wszystkim system, który ich do tego doprowadził. O ile ktoś ze sług Ewangelii chciał jeździć częściej, to po powrocie z zagranicy dokonywał wpłaty częściowego zwrotu waluty na konto swej książki dewizowej. Kto więc zdecydował się pracować ewangelicznie, musiał liczyć tylko na własne siły i dobrze się składało, gdy ktoś z członków rodziny zechciał go wspomagać, a nie przeszkadzać. Jak to niestety w wielu przypadkach się zdarzało, nie sądźcie, że przyszedłem pokój czynić na ziemi. Nie przyszedłem przynieść pokój, lecz miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową, i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. Żydów rozdział 4 werset 12, Ewangelia Mateusza rozdział 10 wersety od 34 do 36. Paragraf pierwszy. Różne sposoby nielegalnego przewozu Biblii. W opisanych wyżej okolicznościach i przy pomocy różnych sposobów ze zmiennym powodzeniem, nieprzerwanie toczyła się nieugięta walka dostarczania Biblii do imperium bezbożnictwa. Niekiedy jedna osoba w swym podręcznym bagażu przewoziła od kilku do kilkudziesięciu egzemplarzy Biblii, Nowych Testamentów lub innej literatury religijnej. Używano różnych chwytów obliczonych na psychikę celników. Podstawiano na przykład pełną torbę z literaturą jako pierwszą do kontroli, a w takim przypadku celnik często w sposób wyrywkowy prosił o pokazanie innego pakunku, najdłużej jednak przewożono ją w dużych siatkach do tego celu zakupionych w ZSRR. Biblię ukrywano w pudełkach po czekoladach, ciastkach, słodyczach, w proszku do prania, w żywności, a nawet zapiekano Nowe Testamenty w bułkach, ukrywano w wydrążonych wewnątrz grubych kiełbasach, lub w oryginalnych plombowanych łóżkach. Osoby zwolnione od kontroli celnej, przewoziły Biblię w bagażu dyplomatycznym. Podobnie czyniły wysoko postawione partyjne, które nie były kontrolowane, a nawet kierowcy oficjalnych delegacji partyjnych i to po obydwu stronach granicy. Wymiana kulturalna także stwarzała możliwości przerzutu Biblii na wschód. W znacznej mierze, w takich przypadkach u podłoża przemytu leżała chęć zysku lub wyświadczenia przysługi wierzącym przyjaciołom. Profesorowie, naukowcy w czasie oficjalnych, służbowych wyjazdów, konferencji i tym podobne, niektórzy przywódcy kościołów w czasie wizyt, delegacji lub w swych regularnych podróżach jako wykładowcy, mieli doskonałą okazję przemycania Biblii. Niektórzy na stałe pracujący jako wybitni specjaliści w instytutach naukowych krajów RWPG, będąc ludźmi wierzącymi, w czasie powrotu do kraju w ramach urlopu, z tego względu, że ich bagaż w zasadzie nie bywał kontrolowany, przewozili Słowo Boże. Wyjazdy studentów na praktyki specjalistyczne lub wycieczki umożliwiały niektórym posługi. Pracownicy polskich przedsiębiorstw na kontraktowych pracach w ZSRR, tak w swoim bagażu, jak i przy okazji dostarczania materiałów, mieli doskonałą okazję do przemytu Biblii. Mało prawdziwych chrześcijan jest zainteresowanych sportem, więc nie wykorzystano możliwości przerzutu Biblii przez kibiców udających się pociągami na międzynarodowe mecze. Jest wiadomym, że nieżyjący już K. Bednarczyk z Krakowa, za pośrednictwem osób trzecich, nagrywał z niektórymi marynarzami przemyt Biblii statkiem do północnych portów ZSRR. Takie i tym podobne możliwości były, ale niestety, niewiele osób je wykorzystało. Nie każdy chciał ryzykować i ponieść konsekwencje w przypadku odkrycia kontrabandy. Dostarczana tak urozmaiconymi kanałami literatura biblijna była zaledwie kroplą w morzu ogólnych potrzeb i możliwości, to jednak odegrała ogromną rolę w budzeniu świadomości religijnej ludności tych nieszczęsnych krajów, a ponadto budziła ducha biernego oporu zniewolonych narodów. Pomimo tych obiektywnych trudności, dzisiaj wprost trudno w to uwierzyć, że Pan Bóg znalazł tak stosunkowo wielu chętnych do szmuglu Biblii. Oddani tej sprawie słudzy Najwyższego, nie pomni na grożące im niebezpieczeństwa, pracowali z pełną determinacją, gotowi na wszystko, ufni w obecność aniołów, którzy bywają posyłani dla ochrony Jego ludu. Z takimi ładunkami, bez brawury, szli z wiarą na komorę celną w samą paszczę wrogów Boga i Jego słowa. Na niektórych podróżnych już na granicy oczekiwała straż graniczna. Edward, który rozkręcił sprawę tranzytowego przerzutu do dużych rozmiarów, w końcu znalazł się pod szczególnym nadzorem SB. Jadąc w ostatni rejs, jego przypuszczenia się sprawdziły, wziął więc tylko dwie świeckie książki i w Przemyślu zatrzymano go na granicy. W rozmowie z pułkownikiem był indagowany na wszystkie sposoby, a w końcu oficer oświadczył: nam nie przeszkadza ten przemyt, możecie sobie i cały wagon przewieźć, ale jesteśmy naciskani przez władze ZSRR i dlatego musimy was ścigać. Weronikę dwukrotnie zatrzymali w Brześciu z literaturą sowieccy celnicy. Za pierwszym razem celnik oddał ją na peronie pod chwilowy dozór kierownika pociągu. Oczekująca na nią na dworcu młoda Białorusinka, widząc co się stało, niezauważona przeskoczyła przez siatkę na stronę odgrodzonej części peronu przeznaczonej dla odpraw celnych, strzeżoną przez wojsko, podeszła do zatrzymanej proponując pomoc w przeniesieniu jej bagaży. Następnie wzięła zarekwirowaną torbę z Bibliami i szybko ulotniła się z dworca. Można sobie wyobrazić celników i straż pograniczną, gdy zniknął tak ich interesujący bagaż. W drugim przypadku zabrano jej całą literaturę, spisano protokół i na drugi dzień cofnięto z powrotem do kraju. Całą noc była pod nadzorem żołnierza. Pozostałe bagaże pilnował wraz z rzeczami innych pasażerów pracownik kolejowy. Pod pozorem skorzystania z toalety, wydostała się ze stacji, taksówką przywiozła przyjaciółkę, podzieliły się informacjami i przekazała jej zarekwirowany bagaż przeznaczony dla wierzących. Łatwo sobie wyobrazić miny oficerów i ich przełożonych, gdy rano deportowali ją do pociągu bez bagaży. Jej zachowanie w trakcie wielogodzinnego śledztwa, a także finał zaimponowały nawet oficerowi śledczemu, który na pożegnanie powiedział: "Maładiec diewuszka". Paragraf drugi. Kolejarze pomocą w przerzutach Biblii. Niemałą rolę w przewozie odegrali pracownicy kolei, jak maszyniści i konduktorzy. Jeżeli byli to ludzie niewierzący, pobierali za te usługi pieniądze lub inne świadczenia w naturze. Niemniej odbiorcy byli radzi pokryć wydatki, jeżeli były one uiszczane na wschodzie, a otrzymywali Biblię bezpłatnie, gdy honorarium płacono w Polsce. Swego czasu zgłosiła się do Jana w Tomaszowie kobieta ze Lwowa i nie przedstawiając się kim jest i do jakiego kościoła należy, zaproponowała układ. Dwie konduktorki pociągu relacji Lwów, Przemyśl wyraziły zgodę za wynagrodzeniem przewożenia Biblii na Ukrainę. Polacy mają wręczać Biblię konduktorkom do wagonu w trakcie wysiadania pasażerów na stacji w Przemyślu, a anonimowi odbiorcy będą odbierać je we Lwowie i pokrywać związane z tym koszty. W zamian, za każde doręczone w Polsce 10 Biblii, 3 egzemplarze przekazywano na wskazany przez nas adres we Lwowie. Przez kilka lat z przerwami urlopowymi trwała ta kontrabanda. W Przemyślu główny ciężar w dostarczaniu Biblii konduktorkom wzięła na siebie odważna Katarzyna, którą wspomagały dwie panienki. Dostawą Biblii do Przemyśla zajęli się Lublinianie. Częsta obecność na peronach znanej mieszkańcom Przemyśla, rzekomo oczekującej na przyjazd rodziny, wzbudzał zainteresowanie bardziej dociekliwych, którzy mówili: "Musi mieć pani liczną rodzinę". Wiedząc, że jest innowiercą, mniemali i to słusznie, że w grę tu wchodzi duchowa rodzina. Aby jednak w tych niebezpiecznych zadaniach ją wyręczyć, wielokrotnie zastępowała ją Helena. Pracując zawodowo musiała wygospodarować niezbędny na to czas, nie mówiąc już o kosztach, pokrywanych z własnych pensji. Tyle informacji na ten temat. Nikt z osób postronnych nawet nie jest w stanie sobie wyobrazić, w jakiej nerwowej, pełnej napięcia, wprost na oczach celników i Straży Granicznej oraz KGB pilnującej obsługę pociągu, z wiarą w boską ochronę, przekazywano te drogocenne książki. Niemały problem miały konduktorki w przekazywaniu Biblii we Lwowie, a gdy tam sytuacja stała się dla nich niebezpieczna, przekazywały dostawę Korniwskiemu w Czerniowcach. Dopiero po kilku latach ustalono, że ten przemyt pilotowali lwowscy adwentyści. Uzgodniono również z wierzącymi kolejarzami w Kowlu, że w Polsce w podwoziu określonego wagonu pociągów z siarką z Tarnobrzegu będą przytwierdzane paczki z Bibliami. Jako kolejarz to zadanie miał wykonywać Wiktor. W grę wchodziła tylko rzęsiście oświetlona stacja graniczna w Dorohusku, na której zatrzymywały się pociągi. Całą noc Wiktor przeleżał na plantacji buraków, by w stosownej chwili umocować ładunek. Niestety, z Kowla nie przyszło potwierdzenie odbioru. Być może tresowany pies odkrył przesyłkę, albo pojechała do Krzywego Rogu i ktoś inny ją przejął. W Warszawie do pociągów w kierunku Brześcia przekazywał Biblię za pośrednictwem konduktorów jeden z sosulskich i, jak ujawnił Muranty, żołnierze sowieccy powracający do domu. W pociągach na Bałkany, dość długo, aż do przechwycenia go na granicy. Przewoził na Ukrainę znaczne ilości Biblii konduktor W. Prokopiuk z Warszawy. Z Rumunii za pośrednictwem Żurenki z Bukaresztu, tirami, przez maszynistów kolejowych i na inne sposoby transportowano Biblię do Kiszyniowa i dalej, a w kilku znanych przypadkach daleko w głąb Rosji. W czasie dotkliwych braków ziemniaków na Ukrainie, udało się przez polskich kierowców, oczywiście za wynagrodzeniem, przetransportować samochodami z Tomaszowa do Rawy Ruskiej na Ukrainie duże ilości Biblii. Gdy Sowieci wpadli na trop przemytu, nie jeden tir z ziemniakami był przez nich przerzucany do spodu, ale ani razu nie udało im się znaleźć kontrabandy. Paragraf trzeci. Wizyty obcokrajowców w przewozie Biblii. W miarę osłabiania wzajemnej izolacji braterskich narodów, zaistniała możliwość, raz w roku lub na kilka lat, odwiedzania rodzin rozdzielonych przez granice. Chrześcijanie jednak stanowili dla siebie bliższą rodzinę, stąd nie omieszkali poszukać odpowiednich protoplastów i w oparciu o tak spreparowaną gałąź genealogiczną uzyskać od władz odpowiednie zaproszenie. Dało to okazję do zaopatrzenia się i przewozu literatury. Oczywiście z powodu panującej biedy oraz z braku w danym kraju niektórych towarów, nadarzała się okazja zakupienia go w innym. Od tego ogólnego pędu nie mogli się uwolnić chrześcijanie przyjeżdżający w odwiedziny i po literaturę. Te handlowe transakcje rzucały cień na całą społeczność, bo interesy kupna-sprzedaży absorbowały lwią część czasu. Zważyć należy, że nie wszyscy odwiedzający byli prawdziwymi chrześcijanami i stąd niektórzy z nich przysparzali różnego rodzaju doświadczeń. Niemniej, handel ten miał swoje dobre strony, gdyż celnicy byli zadowoleni, gdy oclili dużą ilość na przykład konfekcji i wzbogacili skarb państwa, a powracający z odwiedzin turysta, że odwrócił ich uwagę od rzeczy najistotniejszej, to jest literatury. Wielu przyszłych turystów, goszcząc Polaków w swych domach na wschodzie, prosiło o Biblię, ale gdy sami przyjechali, to z bojaźni przed konsekwencjami zwykle brali minimalne ilości egzemplarzy. Natomiast inni, niestety mniej liczni, okazywali niebywałą odwagę i hart ducha. Były to niezapomniane chwile, gdy taka osoba obładowana do granic możliwości, wchodziła z takim ładunkiem w samą paszczę lwa. Jak wyznała Wiera z Czerniowiec, obecnie zamieszkała w USA, która będąc w ciąży, wraz z konfekcją wiozła duże ilości Biblii i innej literatury, że nigdy w życiu tak się żarliwie nie modliła, jak w trakcie przejazdu przez granicę, dodając, że zapewne w przyszłości już nikada nie budą. Były to naprawdę wzruszające chwile i w takich okolicznościach ujawniały się charaktery oraz miłość i poświęcenie dla Słowa Bożego. Również niezatarte wrażenie zostawiła Ania, studentka z Mołdawii. Wzięła z sobą tyle literatury, że z trudem można było siatkę oderwać od podłogi. Odprowadzający ją do Przemyśla Jan Sidor powiedział, że chyba stanie się cud, gdy ona to wszystko zawiezie. Istotnie, stał się cud. Gdy na polecenie celnika chciała zdjąć z haczyka ładunek z siatką, w żaden sposób to jej się nie udawało, celnik widząc jej szczere wysiłki, machnął ręką i zaniechał sprawdzenia akurat tylko tej siatki. Po jego wyjściu, udało się jej zdjąć ją bez trudu. Jaką radość sprawiła rodzicom i wierzącym połączonym w modlitwach za jej szczęśliwy powrót, to tylko oni mieli to szczęście sami doświadczyć. Obraz Kostyniuka z Czerniowiec z kilkunastoletnim wówczas synem stoi wciąż przed naszymi oczyma. W trakcie pakowania ojciec wystawiał syna na próbę, pytając go, ile mamy wziąć. Syn zachęcał ojca, mówiąc, papa, bierę wsio. Dzięki takiej wierze obaj przejechali szczęśliwie granicę i przewieźli wszystko. Niedługo po ich powrocie, ojca aresztowano i zarekwirowano literaturę. Przez długi okres czasu jako kierowca na długich trasach wewnątrz tego rozległego kraju, przewoził literaturę, w tym drukowaną nielegalnie. Po 3-letnim pobycie w więzieniu dla Słowa Bożego, powrócił do domu, a potem z rodziną wyemigrował do duchowej pustyni w USA. Na wskazanych przez KGB niektórych turystów, na granicy oczekiwali celnicy i straż pograniczna. Wasyl Kowaluk z Nowowołyńska, człowiek silnej wiary i mocnej osobowości, był szeroko znany na tamtym terenie. Jego żona Polka w czasie bratobójczych walk i pacyfikacji tych terenów przez polskie oddziały, broniła tak męża, jak i sąsiadów oraz wierzących narodowości ukraińskiej. Natomiast jej mąż Ukrainiec osłaniał własną piersią żonę, jak i inne wierzące rodziny polskie przed represjami ze strony banderowców. Przeżycia te i pełna humanizmu postawa ujawniona w tych strasznych czasach zwróciły na Wasyla uwagę ateistycznych dziennikarzy, którzy chcieli spopularyzować prawdziwe ukraińsko-polskie braterstwo. Wyraził na to zgodę pod warunkiem, iż napiszą, że to wszystko było dokonane w mocy i sile Bożej, na co z kolei ateiści nie mogli się zgodzić. Na granicy celnicy skonfiskowali więzioną literaturę i do końca życia nie mógł już wyjechać za granicę. Boży przemytnicy wzajemnie się informowali, w jaki sposób ukrywać literaturę przed celnikami. Doszło do tego, że na komorze celnej za często zaczęły się pojawiać podobnie pakowane bagaże. Należało się liczyć z tym, że kiedyś to zostanie zdekonspirowane. Można powiedzieć, że w pewnym stopniu przyczynił się do tego jeden bardzo dobry, ale naiwny w swej szczerości Michał z Lublina. Utrzymywał on rozległe kontakty z Zachodem, skąd otrzymywał przesyłki pocztowe z literaturą, był więc pod czułą opieką SB. W trakcie przygotowań do odwiedzin swej siostry na Ukrainie, nie omieszkał powiedzieć otoczeniu, co wiezie i gdzie ukrył. Oczywiście na granicy już czekano na niego i z miejsca ujawniono zawartość siatki z Bibliami. Zwykle po wykryciu kontrabandy, anulowano prawo przekroczenia granicy, przekazywano sprawę organom śledczym i już na stałe nie pozwalano wyjechać za jakąkolwiek granicę. W przypadku Michała Ruda, na nieszczęście dla innych, przepuszczono go przez granicę i spędził tam swój miesięczny urlop. Gdyby o tym wydarzeniu zawiadomił najbliższych, drudzy nie staliby się kolejnymi ofiarami. A tak w okresie tego miesiąca wpadło 2 następnych młodych przemytników, jeden z Lwowa, a drugi spod Żytomierza. Od tego czasu, gdy na komorze celnej lub w trakcie odprawy zobaczono kogokolwiek z podobnymi pakunkami, natychmiast poddawano go ścisłej kontroli, bowiem służby graniczne zostały poinformowane, na jaki konkretny bagaż należy zwracać uwagę. Zdarzały się też i takie przypadki, że różni ludzie przewozili Biblię wzajemnie się nie znając. Jak wyznała jedna z nich, że w trakcie kontroli celnej u stojącej przed nią nieznanej osoby, celnik znalazł Pismo Święte. Oczywiście stała się sensacja i główną uwagę straż celna zwróciła na tę osobę, inne były już tylko powierzchownie kontrolowane, w tym i ta, która wiozła znaczne ilości Biblii. Do dziś ta niefortunna szmuglerka nie jest świadoma faktu, że za jej przyczyną, inni zostali uratowani przed jeszcze większymi represjami. Podobny przypadek miał miejsce w pociągu, gdzie w jednym z wagonów sypialnych w bagażu wykryto Biblię. Przyjaciel poszkodowanego jechał w drugim wagonie i słyszał, jak celnicy mówili, że należy szukać jego kolegi, i w tym celu rozbiegli się po pociągu. Jednak drugi przemytnik był tak ubrany, że raczej był podobny do hipisa, a nie do chrześcijanina, i dzięki temu nie padło na niego podejrzenie, że to właśnie on wiezie Biblię. Ubiór i powierzchowność człowieka odgrywała w tych sprawach dużą rolę. Z tych względów młodzież wierząca upodabniała się do innej młodzieży, ponadto brała z sobą namioty, śpiwory i tym podobne ekwipunek, jak na przykład gitary, dzięki czemu odwracała od siebie uwagę służb granicznych. Paragraf czwarty. Pozytywne przykłady służby. Budująca postawa zmarłego przed laty Iwaszkiewicza z Łucka jest godna przypomnienia. Pochodził z okolic Chełma, gdzie jego przodkowie w dowód zasług żołnierskich dla Polski przedrozbiorowej otrzymali tytuły szlacheckie i jako drobna, zrusyfikowana szlachta osiedlili się w tych okolicach. Jeszcze przed wojną poznał Chrystusa i poświęcił się Bogu na czynienie Jego woli. Był człowiekiem otwartym, o szerokich horyzontach umysłowych i głębokim podkładzie moralnym. Dla wszystkich ludzi był wzorem prawdziwego chrześcijanina, służył każdemu jak tylko mógł, choć za cały majątek w Łucku miał jedną izbę, żelazne łóżko, taboret i niezbędne naczynia do posiłku. Wielokrotnie przyjeżdżał w rodzinne strony i z powrotem przewoził Słowo Boże. Pewnego razu tak obciążony wszedł do komory celnej w Brześciu i widząc celników zajętych rozmową, przeszedł do poczekalni, zostawił paczkę pod opieką przygodnej pasażerki i już bez tego niebezpiecznego bagażu powrócił. Wówczas celnicy zorientowali się i pytają, gdzie podział swoje pakunki, zarzucając mu, że wiezie Biblię. Brat ten w uprzejmy sposób podał do oclenia pozostały bagaż, a że starzec wzbudzał ogólną sympatię, więc poprzestali na tym. Zdarzyło się jednak, że innym razem zabrali mu wszystko i spisali protokół, na skutek czego w jego miejscu zamieszkania władze dowiedziały się, że przewozi Biblię, biorąc jednak pod uwagę wiek, ponad 85 lat. Zezwoliły mu jeszcze pojechać w swoje rodzinne strony, zastrzegając, żeby już więcej nie woził Biblii. On im jednak wprost oświadczył, że tego nie może im obiecać, ponieważ jego obowiązkiem jest być sługą Biblii. Dzięki ofiarnej służbie tego brata, wiele Biblii otrzymali od niego współwyznawcy nawet z dalekiej Syberii. Szarytka, siostra Andronowska, Bożą przemytniczką. Siostra Stanisława Andronowska urodziła się 12 czerwca 1905 roku w Bowsku, Połotewsku, Bałska, mieście w południowej części Semigali na Łotwie, położonym niedaleko granicy z Litwą. Młoda Stanisława jakiś czas przebywała w Werholesiu koło Kobrynia. Przed wybuchem I wojny światowej rodzina Andronowskich przeniosła się do Chocimia na Besarabię, a stamtąd do Lublina. Gdy w toku działań wojennych w 1915 roku do Lublina miały wkroczyć wojska austriackie, rodzina Andronowskich została ewakuowana przez władze carskie do Rosji, na Kaukaz. Do Lublina Andronowscy powrócili dopiero w 1922 roku. Stanisława Andronowska była córką Marii z Korsaków, zmarła 31 marca 1939 roku, i Stefana, zmarł 11 lutego 1925 roku, Andronowskich. Ojciec Stanisławy Andronowskiej pełnił m.in. funkcję naczelnika Wydziału Portowego w Rydze, A po powrocie w 1922 roku urodziny Andronowskich do Lublina, naczelnika Urzędu Skarbowego Podatków i Opłat Skarbowych w tym mieście. Natomiast jej dziadek, Jan Korsak, był uczestnikiem Powstania Styczniowego, a brat, porucznik Bohdan Andronowski, dostał się do niewoli sowieckiej w 1939 roku i został zamordowany na Białorusi. W 1946 roku nieznana nam jeszcze wówczas Szarytka, siostra Stanisława Andronowska, broniła 20-letniej heretyczki, Heleny Grzesik, przed atakami fanatycznych katoliczek, pacjentek szpitala przy ulicy Staszica w Lublinie. Na wiele lat przed Soborem Watykańskim II, a także po nim, przeżyła ideę chrystusowego ekumenizmu i przy kościele parafii świętego Pawła otaczała opieką biednych i samotnych. Swego czasu ktoś spoza Lublina, nie znając jej adresu, swoją prośbę zaadresował w Lublinie do siostry od nagłej pomocy, i wszyscy, przeważnie wiedzieli, że taka jest tylko jedna, i gdzie ją odnaleźć. W późniejszych latach siostra Andronowska, oprócz szeregu innych działań, współuczestniczyła w prowadzonym przez nas nielegalnym przerzucie Biblii oraz literatury chrześcijańskiej do ZSRR. Kontakty z zachodnimi misjami, zajmującymi się drukowaniem Biblii, oraz literatury chrześcijańskiej przeznaczonej do rozpowszechniania w krajach bloku komunistycznego, nawiązaliśmy za pośrednictwem Józefa Prowera z Bielska-Białej. Zintensyfikowały się one po jego posługach podczas spotkań ekumenicznych w Lublinie w roku 1968. Ze względów bezpieczeństwa nie prowadziliśmy ewidencji dostaw, które od roku 1966 przez Polskę trafiały aż do rozpadu ZSRR. Z uwagi na dużą ilość dostaw czyniliśmy usilne starania, by zainteresować współpracą osoby związane z różnymi środowiskami wyznaniowymi w naszym mieście i z siostrą Stanisławą Andronowską. Według naszego rozeznania oprócz siostry i kilku salezjanów, w tym ojca Nazar, w lubelskich środowiskach rzymskokatolickich, siostrze Stanisławie nie udało się znaleźć chętnych do współpracy. W tej sytuacji zdecydowała się na rozładunek dostaw w jej zgromadzeniu przy ulicy Staszica, a później przy ulicy Bieruta, obecnie Lwowskiej, gdzie mieszkała w jednym z wieżowców. Boża Przemytniczka. Pewnego dnia, w czasie stanu wojennego, o godzinie 9 pomagaliśmy w rozładowywaniu jednej z dostaw Biblii u sióstr Szarytek przy ulicy Staszica. W pobliżu przy ulicy Zielonej stacjonowało ZOMO. W pełnej napięcia atmosferze, gdy pracownicy sąsiadującego z klasztorem szpitala usuwali parkujące na chodnikach samochody, przez wąską bramę wjechał na teren kościelny duży samochód z zachodnią rejestracją. Dostarczona w takiej scenerii literatura została ukryta przez siostry w pomieszczeniach klasztornych. Siostra Stanisława nie miała w swej działalności znaczącego wsparcia ze strony lubelskiego duchowieństwa. Z doraźną pomocą przyszli jej alumni Wyższego Seminarium Duchownego Księży Marianów. Kontakt z nimi uzyskaliśmy przez Jana Gajka, ówczesnego alumna, który bez wahania, po jednym z nabożeństw Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, na zapleczu kościoła odebrał od nas paczkę z Bibliami w języku rosyjskim. Nie tylko zachęcił on innych studentów do pomocy siostrze Stanisławie, ale osobiście, z grupą młodzieży reprezentującą różne środowiska wyznaniowe, tranzytem przez ZSRR z Polski do Bułgarii woził Biblię przeznaczone dla wiernych różnych wyznań we Lwowie. W przemyt Biblii i literatury chrześcijańskiej do ZSRR była też osobiście zaangażowana siostra Andronowska. Podczas jednego z przerzutów na granicy w Przemyślu skonfiskowano jej wszystkie przemycane publikacje, uniemożliwiono wjazd do ZSRR, a następnie pozbawiono ją paszportu i prawa do wyjazdu za granicę. Niepomna na to, siostra Stanisława zasilała Bibliami środowiska ukraińskie za pośrednictwem ukraińskich alumnów seminarium duchownego. Wprawdzie nie byli oni zainteresowani rozpowszechnianiem Biblii w języku rosyjskim w ZSRR, aby otrzymać Biblię w języku ukraińskim, brali też do przerzutu rosyjskie. Od siostry Stanisławy otrzymaliśmy adres diakona grecko-katolickiego w Przemyślu i do niego skierowaliśmy dostawy z zachodnich misji. Siostra Stanisława osobiście bądź przez wtajemniczone osoby dostarczała Biblię do jasnogórskiego klasztoru w Częstochowie. Ich odbiorem i kolportażem zajmowała się inna zakonnica rodem ze wschodu. Jedną z jej metod było wykładanie w kościele egzemplarzy Biblii, w które następnie zaopatrywali się wycieczkowicze ze Związku Radzieckiego. Radio Wolna Europa, nagłaśniając tę działalność, wyświadczyło niedźwiedzią przysługę wszystkim zaangażowanym osobom i zarazem położyła jej kres w czasie, gdy byliśmy osaczeni przez SB i szukaliśmy nowych dróg przerzutu Biblii do ZSRR. Siostra Stanisława powiedziała nam, że osobiście dostarcza literaturę na wschód przez dwie bramy. O jednej nie dowiedzieliśmy się nigdy, a drugą był prawosławny metropolita Bazylii, który podróżował do Związku Radzieckiego z paszportem dyplomatycznym. Prosiliśmy siostrę o to, aby metropolita Bazylii przewiózł na wschód kilkanaście egzemplarzy pierwszego tomu Boskiego Planu Wieków C.H.T. Russella. Początkowo wzbraniał się, ponieważ uznał, że jest to książka kolidująca z doktryną Kościoła prawosławnego. Gdy jednak siostra Stanisława poinformowała go o tym, co robimy, oraz że za naszym pośrednictwem nie tylko on otrzymuje Biblię w języku rosyjskim, ale również proboszcz Cerkwi Lubelskiej, zgodził się. Niestety, metropolita Bazylii był otoczony konfidentami i być może z ich powodu radzieccy celnicy, jak nigdy przedtem, zrewidowali jego bagaż i zatrzymali przewożone książki. Na polu walki ideologicznej, dywersji bez dynamitu, jak określano tego typu działalność w czasopiśmie Kraj Rad, nie zabrakło siostry Stanisławy Andronowskiej. Nawet gdyby godne naśladowania jej czyny wraz ze śmiercią przyjaciół uległy zapomnieniu, to zgodnie z Bożym postanowieniem sprawiedliwy będzie w wiecznej pamięci. Psalm 112, werset 6. Słowo Boże nie zna granic, w relacji Kazimierza Murantego. Przypis autora, Kazimierz Muranty, lotnik ewangelista, Warszawa 2000, strony od 155 do 161, koniec przypisu autora. W tym czasie, mam na myśli lata 60. i 70., dochodziły do nas do Polski wieści o wielkim zapotrzebowaniu na Biblię w języku rosyjskim. Jak wspomniałem, w ZSRR były one na indeksie, podobnie jak i cała literatura chrześcijańska. Ludzie na Kremlu zdawali sobie sprawę, że Pismo Święte, ze względu na swoją treść, jest dla nich książką niebezpieczną. Gdzie mowa o miłości, wolności, o prawdzie, tam nie ma miejsca na komunistyczną propagandę. Człowiek, który czyta Biblię, natychmiast zrozumie, że marksizm, leninizm i temu podobne służą zaślepianiu i zniewalaniu społeczeństwa. A gdy zrozumie, nie będzie wierzył, ani służył temu. Wobec rygorów cenzury prewencyjnej i wobec dotkliwego braku Biblii w ówczesnym ZSRR, chrześcijanie z różnych krajów i narodowości zmuszeni byli zająć się przemytem. Ryzykowali oni swoje bezpieczeństwo i narażali się na duże kłopoty. W razie wykrycia groziło im więzienie, przesłuchania przez KGB, obozy karne, a w końcowym efekcie nawet śmierć. Tym niemniej Biblie były potrzebne i wielu ludzi dobrej woli włączało się aktywnie w proces ich dystrybucji. Pewnego razu do biura przy ulicy Zagórnej zapukał pastor Bill Capitaniuk z Francji. Pełniłem wówczas funkcję sekretarza SKE. Patrzę, otwierają się drzwi i wchodzi brat Billy, rozgoryczony. Wracamy właśnie z granicy polsko-radzieckiej, mówi od progu. Bo jechaliśmy do Kowla. Byłem kierownikiem 30-osobowej grupy ze zborów kanadyjskich. Wyjazd turystyczny. Rodzice Billa pochodzili z Ukrainy, przed laty wyemigrowali do Kanady. Z ramienia z kanadyjskich misji, słowiańskiej, JG, Bill delegowany został do pracy we Francji. I gdzie ta wasza grupa? Pytam. A właśnie. Oni pojechali, ja zostałem. Podczas rewizji znaleziono u wszystkich po dwa egzemplarze rosyjskiej Biblii. Musieliśmy złożyć to do depozytu. Mają nam oddać, ale w drodze powrotnej, przy wyjeździe. Ze mną jako z kierownikiem grupy, celnicy obeszli się wyjątkowo, i westchnął. Nie dość, że zabrali Biblię, które miałem. To jeszcze oświadczyli, że nie mogę przekroczyć granicy i odesłali z powrotem. W jakim języku rozmawiałeś z nimi? Zapytałem. Po ukraińsku. Widzisz, to był twój błąd. Należało rozmawiać po angielsku lub francusku. Mieliby dla ciebie większy szacunek. Ale powiedziałem im, że jestem obywatelem wolnego kraju. Urodziłem się w Kanadzie, tłumaczył Kapitaniuk. No i co? Usłyszałem, my takich Kanadyjców nie uznajemy. Dopiero trzecie pokolenie urodzone za granicą może uchodzić za obcokrajowców. Ty jesteś dla nas chachą i tyle. Słowo to jest pogardliwym określeniem Ukraińca. Jak zareagowałeś? Spytałem. Ogarnął mnie jakiś dziwny strach, wyznał. Stanąłem jak wryty i nic nie odrzekłem. To był drugi twój błąd. Należało powiedzieć im, jeśli jestem chachą, to ty kacap. I żadnego przemytu nie uprawiam. Biblia jest najważniejszą książką na świecie, czytaną przez setki milionów ludzi. Powinieneś to wiedzieć i sam czytać. Jeśli chcesz uchodzić za człowieka inteligentnego. Kapitaniuk westchnął. Tak czy inaczej nie był już przewodnikiem swej grupy, i plan jego wyjazdu nie powiódł się. Na pocieszenie zwróciłem mu uwagę, że nie został potraktowany najgorzej. Przecież nie wysłali go na Sybir. Scenka ta rzuca pewne światło na mentalność radzieckich służb granicznych i wyjaśnia, dlaczego nie było łatwym dostarczać naszym braciom ze wschodu Pismo Święte. Rosyjskie Biblie, które trafiały do depozytu i następnie były wyjeżdżającym zwracane, stanowiły dla niektórych niepotrzebny element bagażu, balast. Myślę, że grup potraktowanych tak jak grupa pastora Billa było więcej. Wielu w ogóle odmówiono prawa wjazdu. Tak więc, po nieudanej próbie przemytu, podróżni ci chcieli się w jakiś sposób pozbyć nieprzydatnych, gdyż napisanych w obcym języku książek. Pewnego razu jeden z naszych kaznodziei ze zboru w Chrubieszowie odkrył w przygranicznym lesie dużą ilość złożonych rosyjskich Biblii. Były przykryte tylko mchem i liśćmi. Niektóre zniszczone z powodu wilgoci, nie nadawały się już do czytania. Miałem okazję oglądać to znalezisko. Wstrząsnęła mną lekkomyślność ludzi, którzy dopuścili do takiego marnotrawstwa. Można próbować drugi raz, Biblię tymczasem gdzieś bezpiecznie schować. Przypuszczaliśmy, że pozostawiony w lesie bagaż należał do którejś z misji niemieckich. Należało więc nawiązać z nimi kontakt i opracować wspólne plany działania. Tak powstały tajne schowki, w których magazynowaliśmy przysyłane z zachodu paczki z książkami. Jedna nasza hurtownia umiejscowiona była pod Warszawą, inne, w wioskach przygranicznych na wschodzie kraju. Schowkami tymi opiekowali się miejscowi chrześcijanie, na przykład właściciele wiejskich gospodarstw, którzy oczywiście zachowywali rzecz całą w tajemnicy. Teraz należało szukać dróg, które skutecznie przeprowadzą Pismo Święte przez granicę. Bardzo często zakazana literatura dostarczana była żołnierzom radzieckim. Autor tego pomysłu, Aleksander Mańkowski, pastor zboru w Legnicy, nawiązywał kontakty z tymi żołnierzami, gdyż jednostka radziecka stacjonowała w jego mieście. Oto twórcze wykorzystanie obecności w kraju obcych wojsk, w przeciwieństwie do tak częstych narzekań z tego powodu. Jak wiadomo, żołnierze okresowo udawali się na urlopy. Na granicy nie byli oni zbyt szczegółowo sprawdzani. Brali więc Biblię do swych żołnierskich plecaków, a potem sprzedawali, głównie w zborach ewangelicznych chrześcijan w ZSRR. Według umowy pieniądze szły do ich kieszeni. Była to zapłata za poniesiony trud i bodziec ekonomiczny, zachęta do ponowienia operacji następnym razem. Egzemplarz pisma kosztował 20, a nawet 30 rubli, zależnie od rejonu, w jakim został sprzedany. Sprawdzaliśmy potem i według informacji zwrotnych Biblie omal w 100% docierały na miejsce. Zwykliśmy mawiać, że najlepszymi kolporterami pisma na tereny Związku Radzieckiego są radzieccy żołnierze. Pociągi jadące z Legnicy zatrzymywały się na dworcu gdańskim na 2-3 godziny. Ten czas pracował na naszą korzyść. Żołnierze już nas wyglądali, według instrukcji udzielonej im przez brata Mańkowskiego. Chcę powiedzieć, że przesyłanie Biblii zborom na wschodzie było pracą, która dawała wielką satysfakcję. Jednocześnie czuliśmy odpowiedzialność, która na nas spoczywa. Ludzie podejmujący tego typu ryzyko, szczególnie bezinteresownie, byli wysoko oceniani jako cenni słudzy, bo przecież nadstawiali oni głowy, aby Słowo Boże mogło dotrzeć do zgłodniałych serc. Nic dziwnego, że cieszyli się uznaniem. I choć rynek zbytu był wciąż nienasycony, rozumieliśmy, jak ważne jest to, co robimy. Krok po kroku coraz więcej osób poznawało Pismo Święte, jego egzemplarze jeden po drugim trafiały do wyciągniętych rąk. Pewnego razu, był rok 1971, ogarnęła mnie myśl, abym i ja czynnie włączył się w kolportowanie Biblii. Miałem sen, śniło mi się, że z woli Bożej zostałem przemytnikiem pańskim. Tak, dostarczę osobiście kilkadziesiąt egzemplarzy do zboru w Moskwie. Wyprawa na wschód. Po uzyskaniu wizy wziąłem 3 tygodnie urlopu i przygotowałem sobie 2 duże walizki. W jednej umieściłem odzież i rzeczy osobiste, drugą wypakowałem Bibliami. Było ich około 50 sztuk. Wszystkie przysłała nam do zboru w Warszawie przy ulicy Zagórnej niemiecka misja Licht in Osten. Odprawa celna na polskim lotnisku przebiegła pomyślnie. Celniczka sprawdziła zawartość jednej walizki, jedynie tej, w której wiozłem ubranie. Reszty bagażu nie musiałem pokazywać. Położyłem obie moje walizki na transporter, skąd przesłano je na samolot do Moskwy. Kiedy wystartowaliśmy, odetchnąłem z ulgą. Jak dotąd wszystko szło dobrze. Następnie spojrzałem na siedzącego obok mnie pasażera, wydał mi się znajomy. Skądś pana znam, powiedziałem, ale dokładnie nie pamiętam skąd. Towarzysz podróży uśmiechnął się znacząco. Ubrany skromnie, w bluzę i spodnie jeansowe. Jego nazwiska też nie mogłem sobie przypomnieć. Po chwili przedstawił mi się. Daniel Olbrychski. Ach tak. Już wiem, odrzekłem. Widziałem pana w panu Wołodyjowskim. Nie myl się, prawda? Grał pan rolę Azituha Bejowicza. Bardzo mi miło i cieszę się, widząc, że pomimo wszystko jest pan cały i zdrowy, zażartowałem, robiąc aluzję do faktu, że Azja z powieści Sienkiewicza ginie wbity na pal. W rozmowie, jaka wkrótce wywiązała się między nami, wyraziłem panu Olbrychskiemu uznanie co do jego umiejętności jeździeckich, którą to sztukę, jak wiedziałem, opanował bardzo dobrze. O tak, przytaknął, na koniu czuję się o wiele pewniej jak w samolocie. Bo, przykro to powiedzieć, ale ten ostatni przypomina mi latającą trumnę. Gawędziliśmy pół żartem, pół serio, czas płynął szybko i w miłej atmosferze. Dowiedziałem się, że mój rozmówca otrzymał nagrodę za najlepszą rolę męską w filmie Brzezina. Właśnie leci ją odebrać do Moskwy. Nagle doznałem swoistego olśnienia. Mam ciężkie bagaże, rzuciłem mimochodem. Czy nic zechciałby mi pan pomóc w dostarczeniu ich do odprawy celnej? Olbrychski zgodził się bez namysłu. Oczywiście, pomogę. Ja wcale nie mam bagaży. Po wylądowaniu i rozładowaniu samolotu, wręczyłem mu walizkę z Bibliami. Rzeczywiście ciężka, powiedział. I ochoczo poniósł ją do odprawy. Ja z drugą walizką podążałem za nim. Nagle, za stanowiskami celnymi rozległy się głosy skandujące: Daniel! Daniel! To wołali artyści radzieccy, którzy przyszli powitać swego kolegę. Olbrychski odpowiadał wymieniając imiona: Natasza, Siergiej, Irina. Krzyczał radośnie. To zachowanie zwróciło na nich uwagę celników i pasażerów. Przed przejściem celnym pan Daniel przesunął mnie lekko przed siebie. Urzędnik nie pytał o nic. Nie było żadnej kontroli. Ostemplowano tylko nasze dokumenty i to wszystko. Dzięki obecności gwiazdy filmu, pana Olbrychskiego, i oczywiście dzięki Bożej opatrzności, odprawa odbyła się o wiele lepiej niż mogłem to sobie planować. Moje walizki zapakowałem do stojącej na przystanku taksówki i pojechałem pod adres Mały Łuzowski Pierełek 3. Tam mieścił się zbór chrześcijan baptystów, którego pastorem był brat Żitkow. Przywitałem go i pozdrowiłem od braci z Polski mówiąc, że wiozę też mały upominek, 30 egzemplarzy Biblii w języku rosyjskim. Żitkow okazał wielką radość i zaskoczenie. Bracie, spadasz nam dziś niczym wysłannik niebios, powiedział. Wyobraź sobie, że obraduje u nas konferencja pastorów, a wielu z nich przyjechało ze wschodnich republik ZSRR, z Jakucji. Zapotrzebowanie na Biblię w tych rejonach jest ogromne, a zresztą wszędzie jest ono bardzo duże, dodał. I pomyśl, że ci ludzie domagają się od nas egzemplarzy pisma. Od nas, bo mieszkamy w stolicy i mamy, jak to się mówi, większy kontakt ze światem. A tymczasem nic dla nich nie mieliśmy. Wstyd powiedzieć, chociaż to nie zależy przecież od nas. Teraz dzięki tobie, będziemy mogli przekazać Biblię najbardziej potrzebującym. Ucieszyłem się. A więc moja podróż była zaplanowana przez Boga i zapewne stanowiła odpowiedź na czyjąś modlitwę. Jak nieistotne wydawało się teraz ryzyko, które musiałem podjąć. Zwykle tak jest, gdy przychodzi czas zbiorów i owoce wcześniejszego wysiłku zaczynają być już widoczne. Wówczas ten wysiłek schodzi na dalszy plan. Pastor dziękował mi za trud i poświęcenie, a ja myślałem, wszystko poszło w gruncie rzeczy jak z płatka, ale tylko dzięki Bożej pomocy. Przepraszam cię, powiedział potem brat Żitkow, ale z uwagi na twoje bezpieczeństwo nie możemy przedstawić cię na naszej konferencji. Będziesz mieszkał w hotelu, na nasz koszt, i przez 2 dni będziesz mógł zwiedzać Moskwę. Jakie masz dalsze plany? Odrzekłem, że w walizce zostało mi jeszcze 20 Biblii, które chcę przekazać zborowi w Leningradzie. Pastor zaopatrzył mnie w list rekomendacyjny, z którym po 2 dniach udałem się do Leningradu. Tam doznałem równie serdecznego przyjęcia co w Moskwie, i różnych oznak wdzięczności za przywiezione Biblię. Chwilami byłem nawet zawstydzony, myśląc, że tak naprawdę nic wielkiego nie zrobiłem. Paragraf 5. Tranzyt w służbie Biblii. Przez okres kilkunastu lat polscy turyści jadący tranzytem przez ZSRR, Rumunię, Węgry i Czechosłowację do Bułgarii, w początkowej fazie byli dość łaskawie traktowani. Bardziej szczegółowej kontroli dokonywano w krajach macierzystych i docelowych. Korzystając z tej okazji, młodzież z różnych wyznań organizowała się w Lublinie w kilkuosobowe grupy i pociągami przewoziła na wschód Biblię i inną literaturę. Po odbiór zgłaszało się kilka osób na stacji kraju tranzytowego i odbierało dostawę we Lwowie lub w Czemiowcach. Następnym punktem zaopatrywania się w Biblię był Bukareszt, skąd pobierano je w bułgarskim języku dla Bułgarów. W drodze powrotnej do Polski, ponownie zaopatrywano się przy Berezej Street 29 w Bukareszcie i przekazywano je wraz z plecakami w Czerniowcach lub w tunelu na stacji we Lwowie. W przypadku, gdy cały przedział zajmowała młodzież, była możliwość rozmontować i ukryć Biblię w ścianach wagonu i innych skrytkach, a przed punktem docelowym wyjąć je i następnie przekazać oczekującym na nich odbiorcom. Niezapomniane wrażenie pozostawiła grupa młodzieży, której około 10 osób wróciło z tournée z Bułgarii i przed północą dotarła do naszego domu w Lublinie. Uczestnikami byli jeden alumn zakonny i drugi kandydat do tego stanu, oraz młodzież kilku społeczności protestanckich, w tym też antytrynitarnej. Pomimo ogromnego przemęczenia, gościna przeciągnęła się do godzin rannych, gdzie oprócz dziękczynienia za posiłki, wszyscy obecni na kolanach dziękowali Stwórcy za błogosławione przywileje, których stali się uczestnikami. Przyjaźń zadzierzgnięta w takich okolicznościach, przez wielu z nich jest utrzymywana po dzień dzisiejszy. W czasie niezapomnianych chwil, wszyscy odczuwali Bożą duchową obecność. Bez wątpienia, iż oprócz młodzieży i gospodarzy, społeczność powiększały duchowe istoty, aniołowie, którzy przeprowadzili bezpiecznie przez tyle granic i uchronili od czyhających niebezpieczeństw śpiącą na podłodze, wymęczoną, ale radosną w sercach młodzież. Pośród licznych podróży tranzytowych, finał jednej z nich zakończył się niepowodzeniem. W Przemyślu zatrzymano na granicy 2 starsze kobiety z Lublina, u których skonfiskowano ponad 200 sztuk Biblii i Nowych Testamentów. Wszczęte śledztwo i towarzyszące następstwa położyły lublinianom tamę na tak dobrze dotąd rozwijającą się pracę. Najaktywniejszych na wiele lat pozbawiono paszportów, a Helenie tylko na 5 lat. Z przykrością należy powiedzieć, że w przypadku wymierzania kary grzywny osobom, którym skonfiskowano Biblię, z misji żadna, chociaż zostały o tym powiadomione, nie partycypowały nawet w części nałożonych kar pieniężnych, które pokryły rodziny przemytniczek, a wynosiły niebagatelnie ich roczne pobory.